Nadajesz Online to miejsce, gdzie Marcin i Marek omawiają tworzenie kontentu, tak audio, jak i wideo. Zapraszamy.
Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną jest gość, czyli Igor Podgórski. Cześć Igor.
Cześć, dzień dobry.
Jak byś siebie opisał w trzech słowach? Kto ty jesteś głównie, tak patrząc?
Jezu, w trzech słowach, tak dosłownie w trzech słowach, to myślę, że twórca wideo to już mamy dwa słowa i marketer, więc mamy trzy słowa.
Okej, okay, to no dobra, trzy profesje myślę, że wymienisz po prostu, a nie tak trzy słowa.
Nie, akurat się zajmuję dwoma rzeczami w swoim życiu, więc to są akurat właśnie te dwie rzeczy.
Okej, okay, czyli marketing internetowy, czy tak szeroko patrząc?
Tak, głównie marketing z nastawieniem się na internet i tak może już akurat doszedłem do takiego etapu w swoim życiu, że może niewiele osób o tym wie, bo teraz się głównie zajmuję właśnie produkcją wideo, natomiast marketing jest moim podstawowym, przynajmniej było przez ostatnie 10 lat, podstawową formą działalności. Marketingiem się zajmuję od 2010 roku. Od roku, w którym założyłem swoją pierwszą firmę i tak to trwa do teraz. I do teraz też wciąż świadczę usługi z tego zakresu, ale powoli właśnie przez ostatnie 4-5 lat przechodzę na produkcję wideo, a swoją wiedzę marketingową, którą nabyłem przez tę ostatnią dekadę, wykorzystuję do sprzedaży między innymi swoich kursów online, których właśnie uczę tego, jak robić ładne filmy.
No tak, tak. Nawet jestem w twoim pierwszym kursie online, jaki stworzyłeś odnośnie Final Cut'a, tak. A teraz zrobiłeś również kurs odnośnie live'ów, ale o tym może chwilę później powiemy, bo też o live'ach w ogóle cały ten live jest. Od kiedy ty w ogóle zacząłeś się tak cyklicznie, metodycznie i tak mocno wszedłeś w ten świat nagrań live? Czy nagrań live, prowadzenia po prostu na żywo.
Też, jak wszystko, co robię w swoim życiu, jeżeli mówimy o strefie zawodowej, wyszło poniekąd przez przypadek i w dużej części z jakiejś zajawki, ponieważ pierwszy live zrobiłem w listopadzie 2019 roku. To był mój pierwszy w ogóle live i zrobiłem go razem z moim bardzo, bardzo dobrym kolegą, z którym od początku 2019 roku, od stycznia dokładnie prowadzimy swój podcast. I jako duet robimy ten podcast, no i robiliśmy go te 11 miesięcy. I tak zupełnie czysto zajawkowo stwierdziliśmy, że może spróbujemy po prostu zrobić jako ten duet, jako ten sam skład po prostu live'a, nie? Live'a, w którym pogadamy sobie o nowościach tego, co się dzieje w świecie wideo, żeby to było stricte skorelowane z naszą taką podstawową działalnością właśnie, jaką jest podcast, a nasz podcast mówi o produkcji wideo stricte. No i zrobiliśmy jeden live tak po prostu i po tym pierwszym live'ie tak nam się spodobało, mimo że był fatalny pod każdym kątem, że doszliśmy do wniosku, że za tydzień zrobimy jeszcze, za dwa tygodnie jeszcze, za trzy i tak dalej. No i tak od listopada minęło już kilka ładnych miesięcy, bo w momencie, kiedy tutaj rozmawiamy, mamy połowę sierpnia 2020 roku i robimy regularnie live'y co tydzień. W poniedziałki i opuściliśmy tak naprawdę chyba tylko 3 czy 4 z różnych względów wyjazdowych i tego typu sprawy, więc tak to w dużym skrócie wygląda. Jestem z natury taką osobą, która lubi być dobra w tym, co robi, więc z tygodnia na tydzień nasze live po prostu prezentowały się coraz lepiej, a to było po prostu wynikiem, efektem mojego mocnego zaangażowania się w temat pod kątem teoretycznym, a potem oczywiście tą całą teorię przełożyłem na praktykę, no i jesteśmy tutaj dzisiaj.
Jasne. Podcast nazywa się Super 35, tak?
Tak, nawet teraz szybko go pokażę. Proszę bardzo, okay, super35.pl.
Ładnie, przemycone. Tak, super35.pl i jest o filmowaniu, natomiast w podcaście nie wrzucacie nagrań live, jakby to są dwa odrębne byty, prawda?
Tak, to jest rzecz, którą wiele osób myli, Mylą to ludzie, bo myślą, że po prostu to jest podcast też, ale to jest zupełnie niezależny, zupełnie inny byt. Podcast to jest podcast i on jest dystrybuowany tylko na popularnych platformach streamingowych, takich na przykład jak Spotify, i też wrzucamy na YouTube'a, ale to w formie planszy. Doszliśmy do wniosku, że nie będziemy podcastu nagrywać z wizją, ponieważ kosztuje to nas znacznie więcej pracy, dlatego że nasze podcasty są w 100% montowane, więc jeżeli byśmy nagrali się z boku na jedną kamerę, oczywiście wskazane byłoby to, by to zrobić na 3 kamery, ale gdybyśmy chcieli to zrobić w najprostszy sposób, to po prostu byłoby zbyt dużo cięć, a to, że się pokazujemy i gdzieś tam też przemycamy nasze umiejętności produkcji wideo, do tego nam służy właśnie takie narzędzie, jakim jest live, więc live'ów nie nagrywamy w ten sposób, żeby potem je puszczać jako podcast, dlatego że nasze podcasty są głównie ponadczasowe. Dobieramy takie tematy, żeby ktoś za pół roku, za rok mógł wejść, odsłuchać sobie i po prostu dostać cały czas aktualną, fajną wiedzę, natomiast nasz format live'owy opiera się na aktualnościach i co tydzień, jak robimy swój live, to po prostu w nim opowiadamy o tym, co wydarzyło się w branży wideo przez ostatnie 7 dni, więc siłą rzeczy nie ma to absolutnie sensu, żeby to wrzucać jako podcast. Po pierwsze ze względu na samą jakość produkcyjną, która by odbiegała. Po drugie na to, że rozmawiamy bardzo mocno, bardzo intensywnie z naszymi widzami, ponieważ jest to format w połowie Q&A, gdzie też doradzamy widzom, którzy są z nami na żywo. No a po drugie za tydzień tak naprawdę dużo rzeczy już jest po prostu nieaktualnych.
No właśnie, tak mówisz, że ludzie to mylą, a wydaje mi się, że to się bierze stąd, że po prostu wielu twórców internetowych, i ja tutaj też jakby jestem winny, jeśli tak można powiedzieć, chce, wiesz, zapełnić kilka tych garnuszków jakby jedną herbatką, czy jak to nazwać, w sensie, że jeśli już przygotowują się do stworzenia jakiegoś materiału, tylko że no tutaj raczej mówimy o materiale tym, który jest ten evergreen, tak, który jest przez jednak długi czas przydatny dla ludzi, no to jednak chcą pójść później jak najszerzej z promocją tego, więc jeśli nawet to idzie później jako live i jest jakoś tam montowane, no to jednak ten live często, czy jakoś tego typu nagrania idą później jako ten podcast i stąd się pewnie bierze później niezrozumienie, czym w ogóle podcast jest, albo czym jest live, albo czym w ogóle, albo jak robić YouTube'a i dlaczego to wszystko jakby się...
Dokładnie tak, dokładnie tak. I u nas to wygląda troszeczkę inaczej pod tym kątem, że my nagrywamy też nasze live'y normalnie do pliku, a następnie wrzucamy to, robimy retransmisję dzień po już na YouTubie i tam nadaję, ja jak wrzucam na swój kanał, to tam nadaję też odpowiedni tytuł z naciskiem na główny temat, bo bardzo często jest tak, że oczywiście tych newsów jest 6, 5, 8, ale są dwa na przykład takie, którymi żyje cały ten świat, więc w tytule skupiam się na tym, dlatego że my też nasz format mamy bardzo mocno opiniotwórczy, to nie jest tylko odczytanie nowości, no w tym tygodniu się wydarzyło to i tyle, tylko my faktycznie wyrażamy ekspercką opinię w sposób bardzo, bardzo rozszerzony na temat konkretnego newsa, a to przeważnie są po prostu newsy sprzętowe, więc nawet jeżeli ktoś na YouTubie dzięki SEO trafi na przykład na live przed miesiąca, to bardzo często może z niego i tak wynieść bardzo dużo, bo właśnie jest tam nasza ekspertyza, to jest raz, a dwa my też odpowiadamy, tak jak mówiłem, bo w połowie jest to format Q&A, odpowiadamy tam na pytania widzów, które najczęściej nie są nawet związane z tym, o czym my mówimy pod kątem newsowym, więc jeżeli ktoś do nas przychodzi na live'a, trafia na segment Q&A i zadaję pytanie typu, nie wiem, nagrywam śluby i potrzebuję mikrofon, jakim waszym zdaniem byłby ok? Więc to jest wiedza, która też nie umiera po dwóch dniach, tylko jednak to, o czym tam mówimy, też potrafi żyć przez bardzo długo. Więc mamy tutaj, myślę, że tak bardzo rozsądnie i bardzo sensownie podzielone.
Mm-hmm. Tak w ogóle na początku chciałem właśnie cię zapytać, jakie są według ciebie kluczowe aspekty, które wpływają na to, że live można uznać za udany. Natomiast chyba zacząłeś właściwie odpowiadać na to pytanie, bo powiedziałeś, że... O rany, zgubiłem myśl. Powiedziałeś, że są sekcje Q&A, że jesteście jakby tam na bieżąco. kurczę, straciłem zupełnie myśl o czym, o co chciałem.
Ogólnie zapytać. Nasz format działa na tej zasadzie, że mamy przeważnie do 8 newsów maksymalnie i mamy, dzielimy to na dwa, czyli mamy 4 newsy, krótki segment Q&A, 4 newsy i bardzo długi segment i przeważnie ten drugi segment trwa od 45 minut do 60, czyli do godziny i to jest, może jakby to jest to, o czym gdzieś tam chciałeś pogadać, że to jest siła.
Już wiem, bo zacząłeś mówić o tym, że jakby nie prezentujecie tylko newsów, ale wydajecie jakąś opinię i wydaje mi się, że stąd jakby właśnie pomyślałem, że zacząłeś odpowiadać na tego typu pytanie, ponieważ jakby newsy to często sobie można, wiesz, przeczytać w formie notki jakiejś, nie? A jednak fajnie, jak się przychodzi do kogoś, szczególnie, że no ta twarz się cały czas przewija tydzień w tydzień na tym Facebooku i fajnie jest posłuchać opinii tego kogoś na zadany temat, nie? Bo ludzie was kojarzą, ci, którzy gdzieś tam was widzieli już parę razy, zobaczą jeszcze gdzieś tam jakiś tytuł, że o, jakiś tam, nie wiem, aparat się pojawił, obiektyw czy cokolwiek, czy jakieś inne akcesorium i o tym rozmawiają, mi się to podoba, to ciekaw jestem właśnie, co oni o tym sądzą, nie? Nieco tam...
Dokładnie tak, ponieważ zgadzam się z tym, co mówisz, że każdy może odczytać sobie po prostu listę newsów i w sumie nic z tego może nie wynikać, więc tutaj ta ekspertyza i gdzieś tam właśnie pomoc w interpretacji tych newsów w kontekście czegoś konkretnego, dla przykładu produkcji filmów na ślubach, tak jakby przez cały czas podaję to jako przykład, bo to jest jednak odłam branży wideo w Polsce, który jest najprawdopodobniej największy, jeżeli w ogóle o tym rozmawiamy, więc tak, dokładnie uważam, że inaczej te live'y byłyby bezwartościowe, gdybyśmy po prostu odczytali sobie te live'y i po 15 minutach sobie poszli offline, nie?
No tak, dobrze jest też po prostu usłyszeć, jakie na przykład są pomysły z wykorzystaniem później w boju tego sprzętu, nie? A tu też jakby, no mówię, no fajnie po prostu usłyszeć opinię kogoś. No dobra, a i z drugiej strony jeszcze mówiłeś, że jak dzielicie to na sekcje stałe, to live nagle trwa godzinę lub dłużej, tak?
Nasze live trwają najczęściej około 2 godzin.
To bardzo dużo. I uważasz to za zaletę, wadę, czy tak jest dobrze, czy źle?
Co ja wychodzę z założenia i tak wychodzę z założenia, mówiąc o wszystkich rodzajach, o każdym rodzaju treści, jaki tworzę, bo poza tym właśnie jest jeszcze podcast, jest blog i niedługo chcę wejść też bardzo konkretnie w merytoryczny kanał na YouTubie. Ja wychodzę ze wszystkim z założenia, że powinno być tak długie i powinno tyle trwać, ile trzeba, czyli po prostu, żeby wyczerpać konkretny temat. Jeżeli widzimy cały czas ruch na czacie, bo na naszych live'ach jest między 50 a 100 osób co tydzień, widzisz, że ten skok też jest bardzo duży, bo to też wynika z tego, jaki jest okres. Zwróciliśmy uwagę na to, że jak była zima, to ruchu było znacznie więcej, bo po prostu ludzie byli w domach, a teraz mamy taki czas, gdzie gdzieś tam jednak ci ludzie wychodzą z domów i ten ruch jest mniejszy, ale ogólnie to nie jest tak, że my mamy bite 2 godziny i tyle, tylko obserwujemy ruch. Jeżeli są pytania, jeżeli cały czas jest interakcja na czacie, jest dyskusja, to wtedy to po prostu to trwa, ale i tak nasi widzowie doskonale wiedzą, że jesteśmy dla nich od 18 do 20 po prostu nawet jak jest ten duży ruch, to staramy się już przy 20 kończyć, ale to wynika tylko i wyłącznie ze zmęczenia, bo 2 godziny być pełnym energii, to jest bardzo, bardzo trudne mimo wszystko, tego może tak nie widać po tej drugiej stronie, ale my tutaj w tym naszym małym studiu po prostu krzyczymy, bo tutaj ciągle coś się dzieje, bo kamera jednak odbiera bardzo mocno nam tą energię, więc trzeba ją znacznie bardziej dać. I ja się przyznaję po prostu, że ja po live mam zjazd, taki totalny, nie? Jeszcze przez 5 minut po, jeszcze gdzieś tam jest wszystko okej, ale mija kilka minut, po prostu mam taki totalny zjazd, że mogłem iść spać, nie? Więc uważam, że powinno trwać tyle, ile trzeba, natomiast no dużo też zależy od sytuacji, od tego, co konkretnie się dzieje na danym live streamie, a na temat podcastu czy bloga, to po prostu ja jestem fanem takiego podejścia, że wyczerpuję temat. Więc jeżeli piszę na swoim blogu na jakiś konkretny temat, ja to nazywam w swoim języku super artykułami, czyli po prostu wyczerpuję praktycznie jakiś temat w 100%. Czyli jeżeli ktoś wchodzi na bloga lub na przykład z wyszukiwarki szuka konkretnej porady, to jak trafi na mój blog, to najprawdopodobniej przeczytawszy cały wpis od góry do dołu, będzie wiedział wszystko na dany temat. Więc no takie jest moje podejście. Jak na razie bardzo dobrze się ono sprawdza, tak myślę.
Mhm. Dobra, mówisz 50-100 osób, ale na początku pewnie tak nie było.
No nie było.
No nie było. I teraz jakie aspekty sprawiły to, że teraz te ludzi gdzieś tam jest z wami? Na pewno cykliczność i długość tworzenia, nie? Jakie jeszcze, nie wiem, tipsy mógłbyś zdradzić, jak stworzyliście tą ekipę podglądaczy?
Zdecydowanie to, o czym ty mówisz, czyli regularność, czyli przyzwyczaić widzów, że konkretnego dnia o konkretnej porze jest live, dlatego że nasi widzowie, ich część przynajmniej w konkretnym, w jakimś tam konkretnym obszarze po prostu mają autentycznie wpisane w kalendarzach, że tego dnia jest live, mają przypomnienia i tak dalej, więc to bardzo dobrze działa, że tak jak się ogląda swój serial, który wychodzi tam raz na tydzień, pomijając oczywiście seriale od Netflixa, które potrafią wyjść całe. Natomiast tak, regularność, przyzwyczajenie widowni, że w konkretny dzień o konkretnej porze się jest. Druga sprawa jest bardzo prosta, po prostu z czasem to rośnie organicznie, bo jeżeli ja to robię na fanpage'u, to ludzie zaczynają do niego dochodzić, fanpage puchnie, mi tam przez te kilka miesięcy doszło chyba z 1500 osób, a naturalnie jak się odpala live'a na fanpage'u, to wyskakuje powiadomienie, że on się dzieje i też budujemy swoją grupę, która też rośnie bardzo szybko, bo pierwsze 500 osób w tej grupie chyba nabiliśmy, tak dość to brzydko brzmi, ale tak po prostu się stało, nabiliśmy chyba w 2 tygodnie, drugie 500 w kolejne tam 3 czy 4, aktualnie jest chyba 1600 osób, czy tam ileś już nawet sam nie wiem, więc to po prostu spokojnie sobie organicznie rośnie i jak odpalamy swój live, to po prostu wrzucamy informacje na fanpage, na grupy i po prostu to potem fajnie wszystko tam się ze sobą spina, więc ale myślę, że taką największą siłą jest mimo wszystko regularność, konsekwencja i ta interakcja jednak, bo live to jest jego siła, nie? Czyli interakcja z widzami, którzy czują się po prostu, że są faktyczną częścią społeczności, bo ich głos jest i widziany, i słyszany, a nie jak czasami na YouTubie się wrzuca film i po prostu autor nawet nie czyta tego, co się dzieje w sekcji komentarzy, więc myślę, że interakcja plus konsekwencja to są takie dwie rzeczy, które myślę, że są odpowiedzialne za to, że idzie nam całkiem nieźle, a już mamy wyniki i biznesowe, i gdzieś tam jeszcze marketingowe, o których też zaraz możemy pogadać, jeżeli chodzi o właśnie same live.
Mm-hmm. Nie no, myślę, że po pierwsze, tak jak mówisz, cykliczność, po drugie, jak już kogoś masz, no to fakt, i ktoś chce komentować, no to też wykonał jakąś pracę i fajnie mu odpowiadać, nie? Te komentarze, czy na YouTubie, na zwykłych filmach, to na pewno jest istotne. Tutaj też się pojawiają pytania. Michał na przykład chwali wasz content, czy to Super 35, czy live'y. I teraz pytanie, w jaki sposób, znaczy, mówię, że to są newsy, ale czy bierzecie, czy robicie tak, że wszystkie newsy jakby wrzucacie na talerz, czy jakoś to dobieracie pod względem tego, co na przykład zainteresuje najwięcej osób? No i tutaj też posiłkując się komentarzem Michała, napisał, że jest to wiedza, dawka wiedzy podana w taki sposób, że jestem w stanie ją zrozumieć i skorzystać z niej. No więc właśnie, jeśli pojawia się jakiś news, czy dajecie jakieś protipy odnośnie tego, jak z czegoś korzystacie? Bo ja przyznam się, że byłem na waszych live'ach, no ale nie siedziałem na przykład godzinę, pół czy dwie, tylko to były raczej takie kilkunastominutowe urywki z tego, co robiliście. Podcast jakby od deski do deski, spoko, fajnie, ale na live'ach jednak nie.
Zacznę od tego, jeżeli mówimy tutaj o tym, o co pytasz, to też właśnie trzeba być u nas kilka razy, żeby poczuć to flow i żeby dokładnie wiedzieć, jak to będzie się prezentowało, ponieważ u nas to wygląda konkretnie tak, że my mamy taki segment wstępny, na którym się witamy, rozmawiamy z widzami i co live jest prezentacja taka dwuminutowa maksymalnie, w której mówimy, kim jesteśmy, co robimy i jak będzie się prezentował ten live. Czyli wszystkie osoby, które są z nami od początku, a docieramy zasięgowo do prawie 100 chyba tysięcy ludzi miesięcznie. Musiałbym teraz spojrzeć, bo teraz też te statystyki się prezentują w troszeczkę inny sposób. Te osoby, które są z nami pierwszy raz, od razu dostają podane na tacy, że dokładnie wiedzą, jak będzie wyglądał, jak będzie przebiegał ten format, że będzie segment newsowy i nawet jeżeli ktoś napisze jakiś komentarz do nas, to on i tak zostanie odczytany. Za 10 minut, za 15, za pół godziny, ale i tak będzie. Dlatego dużo ludzi po prostu czeka i jest z nami na live, bo dokładnie wie, jak będzie on się, jak będzie się prezentował. Natomiast chyba się wybiłem troszeczkę z wątku. Jakie było pytanie? Mógłbyś jeszcze raz powtórzyć?
Dobre pytanie. Jakie było pytanie? Bo też sobie notowałem odnośnie tego, co mówiłeś, żeby później, bo sam zapominam dzisiaj pytania. To jest właśnie to na live, że dodatkowy stres dochodzi. Moment. Pytałem o rany.
To wpadliśmy. Utrzymanie uwagi?
Nie, ale to pociągnę trochę dalej temat, bo też mówiłeś, mówiłeś o grupie na Facebooku, o fanpage'u, że to wam rosło, natomiast też zapomniałem wcześniej się...
Już wiem, sorry.
Dobra,
pytałeś, jak selekcjonujemy newsy i z czego to wynika, że mówimy akurat o tych, a nie o jakichś...
Że one są użyteczne. Mhm.
Tak. Okej, to jest bardzo, bardzo istotne, dlatego chciałbym do tego na moment wrócić. Ta sytuacja jest wbrew wszystkiemu bardzo prosta, dlatego że my jesteśmy z Maciejem osobami, które same przeszły najczęściej przez to, przez co przechodzą aktualnie osoby, które dopiero wchodzą w ten rynek. Więc akurat z naszej dwójki to Maciej jest odpowiedzialny za przygotowanie listy newsów. Tak jak mówiłem, maksymalnie sobie ustalamy, że będzie ich około 8. Czasami jest 10, ale ciężko jest wybrać 10 newsów z ostatnich 7 dni, które naprawdę są istotne. Więc nasze doświadczenie i nasze trzeźwe spojrzenie na rynek pozwala nam selekcjonować te newsy, które faktycznie są wartościowe. No, dla przykładu, Sony wydaje nowy aparat, który jest dla filmmakerów czymś wow, no to wiadomo, że będziemy o nim mówić najprawdopodobniej co tydzień w różnych aspektach, bo on się liczy na rynku i dookoła niego bardzo dużo się kręci, ale też mówimy ogólnie o rzeczach, które będą lub są faktycznie przydatne dla osób, które przychodzą do nas na live'y, bo tych newsów może być sporo, ale są też tygodnie, w których tych newsów prawie nie ma, więc dobieramy z tych, co są, te najbardziej wartościowe naszym zdaniem, ale live'a ciągniemy, kierując go bardziej w stronę na przykład właśnie Q&A i tego typu aspektów, bo skoro wiemy, że nie mamy w tym tygodniu do powiedzenia zbyt dużo, to przynajmniej bądźmy dla widzów i pogadajmy sobie z nimi i rozwiążmy przynajmniej kilka problemów, które oni mają. I to po prostu potem ze sobą się mega fajnie spina, a uważam, że to jest bardzo wdzięczny format newsowy i format od razu w jednym Q&A, ponieważ co tydzień jest o czym mówić. Niezależnie od tego, co się dzieje, co tydzień masz tematy, a jak jest ich mało, to i tak są. A wiele osób ma taką obiekcję przed wejściem w live streamy, że no ale o czym ja mam mówić? Jeszcze co tydzień? O Jezu, no to ja już w ogóle nie wiem, nie? A u nas to się dzieje non-stop, bo ta branża się rozwija, rozpędza, więc naprawdę tych tematów jest co tydzień nabite 2 godziny na spokojnie.
Mówisz, że tematów jest, że na przykład pojawia się nowy aparat, lustrzanka, czy bezlusterkowy jest na przykład od Sony, natomiast równie dobrze może się pojawić coś od Sony, na przykład spółki Venice i tego typu kamer i teraz poruszacie też takie newsy, czy jednak trzymacie się tego, że waszym odbiorcą jest ktoś, kto nie wiem, robi te śluby, czy nie wiem, czy wydaje na sprzęt 5, 10, 30 tysięcy, a nie 300 i pomijacie newsy lub zostawiacie to jako ciekawostkę tylko? ten jakby sprzęt dla, wiesz, bardziej, nie wiem, branży filmowej, nazwijmy to.
Jako osoba, która od dekady się zajmuje marketingiem, doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że też trzeba ugryźć konkretny kawałek rynku i trzeba się pozycjonować jako eksperta w konkretnym segmencie, więc my skupiamy się i nawet o tym mówimy bezpośrednio w intro, w kilku pierwszych sekundach naszego podcastu, że nasze treści są dla filmowców, którzy pracują na aparatach, dlatego że jest to segment, w którym my poruszamy się sami. Ja jestem osobą, która pracuje świadomie i od lat na aparatach, ze swoich własnych pobudek nie przechodzę na kamery, natomiast Maciej pracuje co prawda na kamerze, ale to jest kamera z takiego segmentu cenowego i pod kątem jej możliwości też na poziomie tych lepszych aparatów, więc tutaj my kierujemy nasze treści do tego konkretnego segmentu rynku z kilku powodów. Po prostu jest on największy, jest najpopularniejszy, a po drugie ludzie, którzy pracują faktycznie na kamerach półprofesjonalnych czy profesjonalnych, ich, nawet gdybyśmy mieli ten format skierowany do tego typu osób, ich by to nie interesowało, bo to są już operatorzy, którzy za dzień nagraniowy biorą 15 koła i ich nie interesuje kompletnie to, że dwóch typków sobie siada przy stole i zaczyna nawijać jakieś tam...
W tym siedzicie, nie? W tym macie doświadczenie, więc o tym mówicie, nie? Bo też no tak jak mówię, że opowiadacie o newsach, no to też taka dobra rada, że mówię, że łatwo opowiadać o czymś tam, na czym się znasz i tak dalej, natomiast nie każdy potrafi się postawić w tym całym opowiadaniu po stronie osoby, która na przykład teraz zaczyna i to jest moim zdaniem duża wartość w tworzeniu jakiejkolwiek treści, żeby umieć opowiadać dla, pomijając, że masz tam jakąś swoją grupę docelową, która w waszym przypadku jest dla osób, które nagrywają aparatami, ale po drugie, żeby jednak, tak się mówi o tych awatarach, tak, żeby jednak wiedzieć, do kogo się nadaje, to jednak, żeby w całym tym swoim przekazie mieć tą osobę gdzieś tam z tyłu głowy, że fajnie jest podpowiedzieć tym osobom, które sobie wymyśliliśmy, że dla nich nadajemy, to dla nich właśnie podrzucić jakieś dobre rady. Dobra, trochę się tutaj komentarzy pojawiło. Widać, że Igor jest tutaj znany z live'ów, więc przyszła
to jeszcze część... dodam, zanim przejdziemy do nich, jeszcze dodam taką jedną rzecz, że też te osoby, które nas oglądają, czy będą nas potem słuchać u ciebie w podcaście, też bierzcie pod uwagę, że nas jest dwóch. I w moim odczuciu, jeżeli są dwie osoby, jest łatwiej. Jest łatwiej dlatego, że po pierwsze jesteśmy w stanie mówić bez przerwy. Raz Maciej, raz ja, to jest raz. Są momenty, w którym jest konfrontacja między nami, bo mamy inne zdanie na jakiś temat i oba te zdania są ok, bo ocierają się o jakiś konkretny obszar. Możemy dyskutować między sobą. Obaj mamy doświadczenie i po prostu możemy gdzieś tam to fajnie ze sobą skonfrontować, więc ja uważam, że dobranie sobie osoby, takiego partnera, jeżeli jest możliwość, to naprawdę jest też takie bardzo, nie tyle co przydatne, ale nadaje takiego flow, nadaje takiej energii i to jest niezwykła wartość, jeżeli mówimy tutaj o naszej działalności. I ja ogólnie myślałem o podcaście, nie wiem, od 2017 czy 2018 roku, ale nigdy nie zacząłem nagrywać podcastu, no bo nie czułem tego, że mogę na jakiś temat mówić sam i tak dalej. Też nie za bardzo jestem fanem formatów wywiadowych, jeżeli chodzi jako widz, jako słuchacz, jak najbardziej, ale sam takiego formatu prowadzić bym nie chciał, więc szukałem, czekałem, aż w końcu tak los chciał, bo to naprawdę było bardzo konkretne zrządzenie losu, że jest Maciej i robimy to razem. I uważam, że to jest też właśnie ta nasza siła i też bardzo duży plus, jeżeli chodzi o tworzenie tego typu treści. Ja tutaj kątem oka widzę komentarz od Pawła, więc tylko na sekundkę go odczytam. Paweł napisał, no tak, ale wczoraj Super 35 nie było. No niestety wczoraj akurat był ten trzeci czy czwarty raz w naszej historii, kiedy live'a nie było, dlatego że Maciej po prostu wziął urlop. No raz kiedyś trzeba, więc to jest jedyna przyczyna, dla której wczoraj po prostu nasz live się nie odbył.
Wspominałeś, że wolisz właśnie prowadzić jakby z co-hostem te live czy podcast, natomiast tak jak mówiłeś chwilkę o tym, w jaki sposób docieraliście do nowych ludzi, że zrobiliście od podstaw, od zera, tak? budowaliście grupę na Facebooku, fanpage, pewnie gdzieś tam też szerowaliście, staraliście się dotrzeć do nowych ludzi gdzieś na Facebooku czy na grupach na przykład. Natomiast no, wywiady, tak jak ja teraz chociażby z tobą rozmawiam, no to jest jednak kolejna fajna opcja, żeby powymieniać się, nie, porobić te krosy, powymieniać się społecznością. Być może kogoś zainteresuje na przykład ta druga osoba i gdzieś tam dojdzie ci jakiś obserwujący czy ktoś taki, nie? Szczególnie, że poruszamy się jakby w targecie ludzi, którzy tak jak teraz na przykład o filmowaniu, tak, no to też byś zapraszał ludzi, którzy gdzieś tam no są w tym targecie właśnie, no byś o filmowaniu opowiadał, nie, a nie o hodowli mrówek. Dobra.
Tak, tutaj tak się uśmiecham, dlatego że w podcaście faktycznie mamy format z gośćmi. Niestety powstały na razie tylko dwa odcinki, ale to wynika z tego, że COVID pokrzyżował nasze plany. My mamy takie podejście, że jak nagrywamy coś, to chcemy to robić tak naprawdę na maksa, więc po prostu my mieliśmy w planie ze sprzętem swoim, specjalnie kupiłem trzeci set mikrofonu i tak dalej. Chcieliśmy po prostu pojeździć do tych osób, które mają być jako goście. U nas więc ten format, taki podformat naszego podcastu na razie troszeczkę zszedł na bok, ale już niedługo zamierzamy go wskrzesić. Aktualnie na chyba 16 odcinków naszego podcastu, dwa są z gośćmi i poniekąd jest to zagranie marketingowe, czyli tak jak ty mówisz, czyli żeby pozyskiwać po prostu gdzieś tam nowych słuchaczy z tej społeczności, ale też druga rzecz, żeby po pierwsze nie znudzić tylko nami, a po trzecie my uwielbiamy opowiadać historie i wybieramy do podcastu takie osoby, które faktycznie mają bardzo ciekawe, bardzo czasami nietypowe historie, jak przechodziły swoją drogę w kontekście właśnie produkcji wideo, ponieważ są to osoby bardzo różne. Są to osoby, które mają bezpośredni związek z produkcją wideo, ale nie mówimy tutaj o profesjonalnym podejściu, czyli ktoś ma kanał na YouTubie, ktoś robi swoje live'y i tak dalej, więc tutaj ja to totalnie to kumam i też mamy to u siebie na liście.
Okej, pytania z komentarzy. Pierwsze, jakiej platformy używacie? Tu pewnie chodzi o StreamYard, czyli coś, czego używamy do robienia live'ów po prostu. Bardzo fajna platforma, bardzo ułatwia wiele rzeczy i no Igor, wy też używacie, nie? StreamYarda.
Nie. Tak się tutaj uśmiecham, ponieważ ja jestem mocno, nie wiem nawet jak to nazwać, nie wiem jakiego słowa tu użyć, ale nabyłem bardzo dużo wiedzy na temat produkcji live streamów i do tego stopnia, że absolutnie zacząłem nie lubić, mówiąc bardzo delikatnie, wszelkich rozwiązań, które enkodują po pierwsze po swojej stronie, tak jak to robi w tym momencie StreamYard, a po drugie software'u wszelakiego się nie tykam. My już od chyba po dwóch czy po trzech miesiącach robienia live'ów na OBS-ie przeszliśmy na enkodowanie hardware'owe i od tamtego czasu się trzymamy jakby tego, bo to jest najbardziej stabilne rozwiązanie i rozwiązanie, które daje najlepsze efekty pod kątem jakości, dlatego też możemy się no, z czystym sumieniem pochwalić tym, że robimy jedne z lepszych w Polsce pod kątem jakości produkcyjnej live'ów i to jest zasługą właśnie po pierwsze wiedzy, ale też i sprzętu, bo całkowicie zrezygnowaliśmy z software'u. Ja to mogę pokazać do kamery, że ja enkoduję swoje live'y za pomocą tego urządzenia, to jest konkretnie Atem Mini Pro, który jest hardware'owym enkoderem, więc całe procesowanie, całe wytwarzanie strumienia, który potem jest wysłany bezpośrednio na serwer Facebooka, bo my robimy live'y na fejsie, się odbywa właśnie w tym urządzeniu, więc my całkowicie omijamy komputery.
Okej, czyli wypuszczacie sygnał bezpośrednio z Atem Mini Pro.
Dokładnie.
Czyli musieliście i tak poczekać, bo wersja Pro, bo poprzednia wersja nie miała bezpośredniego wypuszczania.
Tak, przez pierwsze miesiące streamowaliśmy za pomocą Atema Mini jako switchera, bo był potrzebny nam do tego, żeby switchować, ale z outputu z Atema Mini jeszcze wypuszczałem kabel HDMI do innego enkodera, Webcastera X2, który enkodował to, co nam po outputcie wypuszczał Atem Mini. Jeżeli jak tylko się pojawił na rynku Atem Mini Pro, to z tego względu, że mam dość dobre kontakty tutaj w świecie sklepów, które które sprzedają sprzęt foto, wideo, to udało mi się dostać jedną z pierwszych sztuk w Polsce, Atama Mini Pro, no i mogliśmy pochwalić tym, że chyba jako pierwsi streamowaliśmy już na Atamie Mini Pro. Mieliśmy go parę dni po tym, jak w ogóle się pojawił na rynku, więc tak, oj, szybkie przejście, szybki upgrade, ale jestem zachwycony, daje naprawdę niesamowite, świetne efekty. Więc jeżeli ktoś traktuje streamowanie tak bardziej na serio, to encoder hardware'owy to jest ta droga, którą trzeba iść.
Dobra, natomiast w kursie odnośnie live'ów, który teraz sprzedajesz, opowiadasz o podejściu z OBS-em jako to coś, co puszcza stream później do danej platformy. I pytanie drugie, czy spotkaliście się z tym, że platforma psuje live'a, chodzi o synchronizację audio-wideo? Jedyny problem, czy jedyna sytuacja, bo w StreamYardzie nie miałem niczego takiego, poza tym, że od gościa na przykład dostaję opóźnione audio, natomiast nie wiem, czy to jest kwestia StreamYarda, czy jednak czegoś innego, chociaż właściwie StreamYard wypuszcza bezpośrednio do Facebooka, więc chyba tak, chyba jednak StreamYard. Natomiast czy z live'ami, czy z nawet nagrywaniem pulpitu, wiem, że ludzie mają problem z OBS-em. Czy miałeś coś takiego kiedyś? Używałeś na pewno OBS-a, ale
tak, z OBS-a korzystaliśmy przez pierwsze bodajże dwa czy trzy miesiące, no.
No dobra, i tam można ustawić delay po prostu, nie? Audio do wideo, ale to jest metodą prób i błędów, trzeba zrobić.
Metod jest kilka, można sobie nagrać na przykład, nagrać sobie próbkę, wrzucić ją do programu, do montażu, tam ocenić, ile mniej więcej jest klatek opóźnienia i tak dalej, ale najszybsza to jest po prostu, tak jak mówisz, metoda prób i błędów, którą ja stosowałem i też o niej mówię właśnie bezpośrednio w tym moim kursie, że po prostu nagrywasz sobie, potem opóźniasz o kolejne, załóżmy 10 milisekund, sprawdzasz, słuchasz, okej, jeszcze nie jest tak jak trzeba i tak sobie przesuwasz, aż w końcu trafisz na ten moment. To jest najszybsza i dość skuteczna metoda, dlatego że opóźnienie jest uzależnione od wielu różnych czynników, głównie oczywiście od sprzętu, na jakim się pracuje, od kabla, jak jest długi, jak jest responsywny, w jaki sposób w ogóle się dostarcza audio, czy razem z tym samym sygnałem w kablu HDMI, znaczy wtedy oczywiście by tego nie trzeba było robić. Mam na myśli, czy podłączamy na przykład mikrofon USB bezpośrednio do komputera, czy na przykład procesujemy audio przez takiego Castera Pro czy Atema, więc tych rozwiązań tam jest kilka, więc tak, oczywiście da się to zrobić, natomiast jeżeli występują już, nawet jeżeli mamy już zsynchronizowane to audio z wideo po swojej stronie, a wciąż występuje rozjechanie już na live'ie, to już jest kwestia najprawdopodobniej po stronie serwera. Na tej zasadzie, że może inaczej, wiele osób popełnia bardzo podstawowy błąd i robią live'y na laptopach i robią to na przykład na Wi-Fi. I nawet coś takiego może mieć na to bardzo duży wpływ, właśnie ten zły wpływ. Ja w kursie o tym mówię chyba ze dwa albo z trzy razy, bardzo konkretnie nastawiam do tego, że jeżeli ktoś chce prowadzić live'y, które nie muszą być jakościowo pod kątem produkcyjnym, nie wiadomo jak piękne, ale jakościowo, żeby funkcjonowały jak trzeba, czyli żeby nie gubiły klatek, żeby się nie rwały właśnie, żeby to audio się nie rozjeżdżało, no to zawsze podłącz po prostu swój komputer po kabelku do routera lub do switcha, w zależności jak to masz u siebie rozwiązane. Natomiast jeżeli nie masz w swoim MacBooku najnowszym portu pod kabel sieciowy, to kup przejścióweczkę, bo takich jest full na rynku i zawsze rób to na kablu. To jest rzecz, która najczęściej rozwiązuje 95% problemów, bo ludzie, którzy gdzieś tam mają oczywiście jak najbardziej do tego prawo, ale mają gdzieś mniejszą wiedzę na ten temat, nie rozróżniają metody połączenia swojego komputera ze źródłem internetu. No i co? No jestem połączony z internetem, jest Wi-Fi, działa, no i tyle, nie? Ale no jednak ta stabilność połączenia jest kluczowa do tego, żeby to wszystko tam działało tak jak trzeba. A na sekundkę wracając do kursu, czemu tam się skupiłem na enkodowaniu software'owym, czyli na przykładzie OBS-a, dlatego że to jest rozwiązanie dla większości. Nie każdy chce inwestować, nie wiem, kilka tysięcy w encoder. A OBS jest bezpłatny, jest multiplatformowy, więc można naprawdę za jego pomocą wyciągać mega fajne efekty, ale oczywiście też w kursie mówię, jakie są wady, jakie są zalety obu typów enkodowania, czyli przez program albo przez taki właśnie sprzęt, więc też osoba, która przechodzi kurs, jest w pełni po kursie świadoma, czym jest enkodowanie i z czego wynika ta jakość. Jak już to wie, to może, nie wiem, swój warsztat czy swój sprzęt po prostu rozwijać z biegiem czasu. Rozpocząć tak jak my od OBS-a, potem przejść na jakiś tam może inny sprzęt czy inny program. Ale no, w takim dużym skrócie.
Ja może w dwóch zdaniach powiem o moim podejściu, bo z jednej strony no, teraz działam sobie na desktopie, natomiast z tego też względu właśnie, że widziałem, jakie ograniczenia laptop stawia, że jednak ta moc obliczeniowa jest niewystarczająca, mimo że laptop jest niby mocny, nowożytny i tak dalej. Natomiast druga z rzeczy, jakie mam podejście, to jest to, żeby ten sprzęt jednak był jak najbardziej mobilny. No i o ile desktop to jest ten powerhouse w domu, który wiesz, tam można mu zapuścić render i tam on sobie zrobić 4 razy szybciej to, co na laptopie. Natomiast fajnie jest mieć takie mobilne studio. Okej, wy jesteście jakby tam, gdzie siedzisz, tak, zlokalizowani, wszystko macie gotowe i tak dalej. Natomiast znowu, jeśli chcielibyście podcast realizować w formie wywiadów czasami, i ten podcast jednak puszczać live również, no to wtedy fajnie jest mieć sprzęt, który sobie poradzi mobilnie zupełnie. I teraz skoro nie laptop, no to właśnie wchodzi sobie cały na biało ten Atem, czy to po prostu mini wersja, czy mini pro, no bo znowuż jeśli będziemy mieli wersję mini, to i tak możemy podłączyć, jakby sam Atem zrobi chyba ciężką robotę i puści sygnał do kompa, który już bezpośrednio może streamować to na media społecznościowe jakieś, nie? I to powinno działać.
Tak, Atem Mini i Atem Mini Pro też, to też są grabery, czyli po prostu urządzenia, które zmieniają sygnał HDMI w sygnał USB, który jest rozpoznawalny przez komputer jako webcam, czyli jako po prostu kamerka internetowa. I w tym momencie, jak my rozmawiamy sobie przez StreamYard, to ja właśnie Atema Mini Pro używam jako grabera, czyli moją kamerę, która stoi z przodu, mam podłączoną po HDMI do Atema Mini Pro i kablem USB-C do komputera i jak wszedłem sobie na StreamYard, to mogłem sobie z listy dostępnych webcamów, czyli kamerek internetowych, mówiąc w dużym uproszczeniu, wybrać Blackmagic i to wszystko po prostu działa, nie? Jest to oczywiście rozwiązanie i tak, masz rację, czasami taki encoder daje też tą możliwość właśnie, że nie potrzebujesz komputera wcale. O ile jeszcze Atem Mini jest taki, czy tam Atem Mini Pro, że gdzieś tam ten laptop mimo wszystko się przyda, bo sobie możesz przez ten program do jego obsługi możesz właśnie sobie poprawić kolorki, możesz gdzieś tam wprowadzić jakieś zmiany. O tyle na przykład ten webcaster, którego też mam, ale już go nie używamy, trzymam go jako backup, jest urządzeniem, które jest wielkości dla przykładu mojej pięści, jest tak mały i on jest prekonfigurowany. Do niego nie potrzebujesz absolutnie nic. Jesteś w stanie do niego wpiąć po prostu po HDMI na przykład aparat, wcisnąć na nim przycisk start i już jesteś live, bo już masz w nim wcześniej, możesz sobie to przykować, w nim możesz się zalogować do swojego konta na fejsie, możesz już na sztywno ustawić tytuł i tylko wciskasz start i to działa dlatego, że akurat webcaster się łączy przez API, czyli w oprogramowaniu webcastera się logujesz do swojego konta na fejsie. Z kolei takie rozwiązanie jak Atem Mini Pro działa na zasadzie serwera strumieniowego RTMP, czyli po prostu musisz w nim, w jego konfiguracji podać swój klucz. Nie? Pod stream. Więc to są urządzenia, które robią to samo tak samo dobrze, ale jednak metoda ich połączenia bezpośrednio z miejscem docelowym jest nieco inna i to ma swoje plusy, to ma swoje minusy i to ma swoje minusy. Nie ma na świecie sprzętu, który jest idealny.
Mm-hmm. Dobra, kolejne pytanie. Numer 3. Czy korzystacie z jakichś form promocji live, naganianie ludzi, jakie ładne słowo, naganianie ludzi? To o tym właściwie rozmawialiśmy, a powiedz, dużo szerujesz po różnych grupach lub dużo szerowałeś wcześniej?
szeruję przez cały czas i to jest na razie aktualnie jedyna metoda promocji naszego live'a. My robimy coś takiego, że pierwsze 2-3 minuty jest taka plansza, gdzie nas widać jakby przyszarzonych. Jest napis u góry, że startujemy za chwilę i to jest te kilka minut, które my poświęcamy na dystrybucję tego live'a przed startem. Czyli on sobie już trwa. Ja mam wyselekcjonowane około 20 grup, w tym dwie swoje i po prostu wrzucamy na te wszystkie grupy i sobie po prostu zbieramy ten ruch z tych grup i dlatego też nasza społeczność rośnie, bo bardzo często praktycznie co live na live'a wpada ktoś nowy, kto mówi, o, jeszcze was nie znałem, widzę, że jest tutaj mega fajnie, to wpadnę znów za tydzień, więc aktualnie korzystamy głównie z grup, za jakiś tam czas chciałbym jeszcze coś takiego robić, że promować po prostu tego live'a jako już wideo, czyli post live w formie kampanii na Facebooku, żeby gdzieś tam przez kolejne 2-3 dni on sobie jeszcze sobie puchł pod kątem samego zbierania ruchu. Tutaj jest taki tip, który często zdradza mi sam, nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale pomijając fakt, że grupy dają nowy ruch i nowych ludzi do społeczności, to też ja osobiście grupy wykorzystuję z pełną premedytacją do tego, aby budować sobie grupy niestandardowych odbiorców do swojego konta reklamowego, dlatego że konto reklamowe pozwala na to, aby zrobić listę odbiorców, którzy widzieli twój film na przykład od 3 sekund wzwyż. I w tym momencie, jeżeli to jest film z mojego fanpage'a, bo to jest hostowane bezpośrednio na fanpage'u i udostępniane w grupach, no to tym sposobem do tej grupy odbiorców mi trafiają te osoby. Aktualnie mam prawie 50 tysięcy ludzi w takiej grupie i to są wszyscy ludzie konkretnie związani bezpośrednio z branżą wideo, bo są w tych grupach i to pozwala mi potem z bardzo wysoką skutecznością prowadzić swoje działania marketingowe i biznesowe. Dla przykładu, jakieś 2 tygodnie temu odpaliłem swój darmowy kurs z podstaw filmowania, on ma tam 8 lekcji i puściłem reklamę za 300 zł i w tydzień pozyskałem 1200 osób na swoją listę mailową. I to są w 100% osoby, które gdzieś tam tym żyją, więc jest to skutecznie piekielnie, więc polecam. Ale tak, to na razie jest aktualnie jedyna rzecz, jaką stosuję w promowaniu, jeżeli chodzi o same live'y. Bardzo często te osoby, które już u nas są na live'ach, to wiele z nich zostaje. Czyli po prostu wie, że za tydzień o tej jest jeszcze raz live i wpada potem już to po prostu organicznie, powolutku z tygodnia na tydzień po prostu sobie rośnie.
No ale to też jest kwestia tego, że po prostu najwidoczniej robicie to dobrze, nie? Jeśli ktoś obejrzy raz i chce wrócić, no to już jest kwestia pewnie wszelkich umiejętności miękkich, czy przygotowania do odcinka, czy wiedzy po prostu nabytej z danego tematu, z danej branży.
Myślę, że to jest miks, wiesz, że to jest miks po prostu tego.
Dobra, a słuchaj, mówiłeś już dwukrotnie właściwie o tym, że dzień później wrzucacie to nagranie live jeszcze raz jako retransmisja na swój fanpage. Wrzucacie to jako live.
Na
YouTube'a, okej.
Okay. Tak.
I wrzucacie to normalnie jako film, który jest publikowany, czy jako film, który jest jakby pseudo-live'em?
Premiera, czyli pseudo-live.
Okej, okay, dobra, spoko. Okej, okay, pytanie 4. Czym minimalizujecie bufor, czas między pojawieniem się czegoś na czacie, a waszą odpowiedzią?
Atem Mini Pro nie pozwala w swoich opcjach ustawić opóźnienia. Jest to opóźnienie albo na sztywno narzucone przez niego, albo opóźnienie uzależnione od połączenia z serwerem Facebooka. Szczerze to nie za bardzo wiem. Atem Mini Pro nie ma takiej opcji. Na Facebooku też nie ma opcji, żeby wprowadzić sobie zmianę, bo na przykład jeżeli streamujemy na YouTubie, to tam mamy coś takiego, że możemy sobie ustawić jeszcze, czy opóźnienie ma być małe, bardzo małe, czy coś tam, nie? W każdym razie my robimy na Facebooku, nie mamy takiej opcji, więc nie mam w ogóle kontroli nad tym, jakie opóźnienie jest pomiędzy nami a tym, co widzą ludzie faktycznie na live'ie, ale szacuję, że jest to około 20-25 sekund średnio. I to uważam, że to jest opóźnienie, które wcale nie jest złe. W sensie u nas to dobrze działa. Ani nie jest tak, że ktoś długo czeka, jest cały czas dość dobry flow i gdzieś tam to płynie, więc byłby problem, gdyby to było załóżmy ze 2 minuty czy 3. No to tak. Wtedy już by mogło to się rozjeżdżać na tyle, że widzowie i my moglibyśmy nie zawsze się rozumieć w pewnych kwestiach, tylko z tym, że my też mamy, uważam, bardzo sensowny typ prowadzenia live'a, bo my czytamy każdy komentarz. Więc mówimy na przykład, Michał napisał, że i tak dalej. Więc nawet jeżeli jest opóźnienie lub wracamy do tego pytania po pół godzinie, bo akurat był segment newsowy, to i tak doskonale każdy wie, o czym będziemy mówić, do czego się odnosimy, więc tak to działa i działa to całkiem okej.
To jest w ogóle przewaga tego też, że robicie live jako live, a podcast jako podcast. A na przykład ja, jak mam wiedzę, że to pójdzie później jako podcast, to też na przykład nie chcę sobie pozwalać na coś takiego, że o, cześć Kasiu, cześć Andrzej, cześć coś, no bo wiem, że to później idzie jako podcast i ktoś będzie tego słuchał i będzie miał taki, o co chodzi, nie? A z drugiej strony w trakcie live'a to jest właśnie super, tak? No bo ci ludzie czują, że ty widzisz ich komentarze, że chcesz się przywitać i tak dalej, więc tak jak mówimy o wadach i zaletach, no to zdecydowanie jest to wada takiego łączenia kontentu, nie? Że nie możesz jakby być w pełni taki spontaniczny, jeśli chodzi o te interakcje z ludźmi, którzy...
Tak, jeszcze jedna bardzo istotna moim zdaniem rzecz, live wybacza bardzo dużo.
Na tej zasadzie, że może... Ja dwa razy zapętliłem i nie wiedzieliśmy w ogóle, o czym mamy mówić.
Tak, właśnie. I live wybacza ogólnie czasami to, że coś tam, nie wiem, się przejęzyczysz, zająkniesz, no bo to jest live. I tak, wiesz, więc tutaj, gdybyśmy my nasze live wypuszczali, ja tak przynajmniej myślę, puszczali jako podcast, to nie wiem, czy dałoby się tego słuchać, nie? Bo my tutaj czasami się śmiejemy, krzyczymy i tu się zbyt dużo dzieje, to byłoby bardzo trudno tego słuchać jako podcast. Z kolei podcast mamy bardzo mocno zrównoważony. Mówimy tam spokojnie, z opanowaniem, pozwalamy sobie na montaż, więc czasami jedno zdanie się powie 2-3 razy, albo się w ogóle cały wątek powie jeszcze raz, bo coś poszło nie tak, więc mi zależy na jakości bardzo. Na jakości oczywiście pomijam tutaj jakość produkcyjną, ale na jakości tego, jak to się słucha. Dlatego uważam i dlatego też w ogóle te formaty mamy jako dwa zupełnie niezależne byty, bo to by ze sobą no, nie współpracowałoby to zbyt dobrze. Tak przynajmniej ja myślę.
Mhm. Dobra, macie tego sprzętu trochę tam, macie tego Atema Mini Pro, macie Castera Pro. Czy pozwalacie sobie na wdzwanianie ludzi do studia, czy jednak nie? Czy jeśli nie, to z jakiego względu? Czy myślisz, że ludzie nie chcieliby być live na live, na żywo na live? Czy też z różną jakością ludzie mogliby się podpiąć, na przykład jeśli chodzi o audio? Natomiast jeśli chodzi o audio, no to rozumiem z tego pytania, że jednak ludzie by się wydzwaniali normalnie telefonicznie, dzwoniąc na jakiś po prostu numer telefonu, więc jakość byłaby telefoniczna, która jest raczej stała i niezależna od tak mocno od internetów. Czy pozwalać wydzwaniać ludzi?
Wiesz co, nie myśleliśmy o tym, tak zupełnie szczerze mówiąc. Przez chwilę był pomysł na drugi format live'owy, ale to na razie nam nie za bardzo wypaliło, bo był taki czas, gdzie mieliśmy 2 live'y tygodniowo, to trwało chyba miesiąc czy półtora i zrezygnowaliśmy z tego i na razie trzymamy się swojego głównego wątku i o tym mówię dlatego, że przez chwilę był pomysł i puszczaliśmy jako ankieta na naszej grupie, co ludzie by chcieli jako drugi format. I jedną z naszych propozycji to była rozmowa z gościem, czyli po prostu z ekspertem jakimś. Ale wtedy nie myślałem, jakbym to rozwiązał technicznie. Raczej bym chciał, żeby tą osobę było widać, a nie same audio, więc myślę, że by padło właśnie stety, niestety na jakiegoś tam StreamYarda czy coś w takim stylu. Natomiast jeżeli chodzi o live'y, to na razie mamy jeden format, gdzie jest nas tylko 2 przy mikrofonach i tego się trzymamy, bo to działa. Z drugiego formatu zrezygnowaliśmy, natomiast jeżeli chodzi o podcast, to tak jak mówiłem, my mamy takie podejście, że chcemy z własnym sprzętem pojechać do kogoś. po pierwsze jakość produkcyjna, na którą ja stawiam bardzo mocno, co widać też i właśnie między innymi po sprzęcie, na który wyłożyłem, sam wiesz, ile to wszystko potrafi kosztować. Sam fakt, że sprzęt kosztuje sporo, ale na przykład teraz przeszliśmy bardzo niedawno w 100% na mikrofony Shure SM7B, można powiedzieć, że takie legendy broadcastowe, ten, który mam teraz przed sobą, mam jeszcze dwie sztuki, to pomijając fakt, że one kosztują, no to nie jest nie wiadomo jak duża cena, ale sam fakt dostania ich w Polsce graniczy z cudem. Ja byłem wpisany w kilku sklepach na listy i czekałem tygodniami, żeby zdobyć ten sprzęt, więc ale tutaj jest,
To jest chyba kwestia obecnych czasów, bo podobnie jest z rowerami. Wydaje mi się, że fabryki po prostu stanęły na jakiś czas i nagle towar się skończył. Jak towar się skończył, to jak z tym papierem toaletowym, że ludzie jeszcze bardziej chcieli, a fabryki dopiero zaczęły produkcji gdzieś tam popandemicznie lub
pewnie jeszcze. Pewnie tak. Tak. A podcast, tak jak mówiłem, raczej chcemy jeździć do kogoś. I jak już pominę cały aspekt produkcyjny, ale jednak rozmowa z kimś przy jednym stole to jest energia na poziomie kompletnie innym. Ja byłem gościem w kilku formatach internetowych, ale że byłem u kogoś w studio czy u Wojtka Hery, byłem jako gość u niego w Warszawie czy w Sprawnym Marketingu, byłem w Poznaniu też u nich w studio. I to jest energia na zupełnie innym poziomie niż rozmawianie z kimś, kto jest gdzieś tam po tej drugiej stronie. I plus też oczywiście już na końcu dochodzi do tego, że ta osoba najprawdopodobniej, najczęściej nie ma takiego sprzętu, a mi zależy na tym też mimo wszystko, żeby to było naprawdę przyjemne dla ucha. A druga sprawa, jako osoba, która pozycjonuje siebie jako eksperta w zakresie produkcyjnym, głównie stawiam na wideo, ale audio jest bardzo ważnym aspektem i bardzo ważną częścią wideo, to ja też uważam osobiście, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mój podcast, mimo że to jest samo audio, po prostu brzmiał źle, bo to źle świadczy o mojej ekspertyzie, mnie wzbudza potem zaufanie, mimo wszystko jest to wszystko cały czas bardzo konkretnie związane z biznesem, więc mam takie dość, można powiedzieć, restrykcyjne podejście do tego, ale uważam, że im coś trudniej jest zrobić, tym ma to większą wartość, nie? Czyli niewiele osób może sobie pozwolić na to, żeby przejechać pół Polski tylko po to, żeby z kimś pogadać przez godzinkę. Nie?
Natomiast, znaczy z jednej strony moim zdaniem ludzie nie do końca, czy ludzie, odbiorcy, a przynajmniej wielu z nich nie do końca stwierdzi, że było warto na przykład do kogoś pojechać, że czy to by było nagrane przez internet, czy to by było nagrane oko w oko, to...
Jak najbardziej tak, zgadzam się w 100%, ale w mojej branży jest nieco inaczej.
Znaczy, widzisz, ja nagrywałem i chcę wrócić powoli do tego podcast o sporcie i jakby dla mnie też, jak przeszedłem ten etap nagrywania przez internet i zacząłem nagrywać jakby oko w oko, u mnie było kilka motywacji, żeby do tego podejść w ten sposób. Z jednej strony kwestia jakości, tak, żeby to faktycznie było wszystko pod moją pieczą. Z drugiej strony dynamika rozmowy, chemia i tak dalej.
To tak, o czym tak, to jest mega ważne.
I właśnie a propos tego punktu, to moim zdaniem nikt tak w cudzysłowie.
Wie?
Tak, w cudzysłowie. Nikt tego nie doceni. A trzecia kwestia to a propos tej chemii budowanej, to po prostu znajomości. Jak rozmawiasz z kimś przez internet, tak jak my teraz sobie gadamy, my nigdy się nie spotkaliśmy chyba z tego, co mi wiadomo na żywo.
Minęliśmy się na Pyrkasterze, na którym notabene będziemy z Maciejem jako Super 3.5 jeszcze raz w tym roku, więc...
A, no dobra. Natomiast zupełnie inaczej jakby ta relacja jest zbudowana, jak z kimś już widziałeś na żywo.
Oczywiście.
Tak jak ja spotykałem później ludzi, z którymi prowadziłem wywiady na zawodach triatlonowych i nagle wiesz, tak głupio, bo tacy w sumie znajomi z internetu, nie? A jak z kimś się spotkałeś już w tej kawiarni, studio czy gdziekolwiek, to, no, to masz tego nowego znajomego, więc pod względem kontaktów to też jest, czy takich relacji to też jest o wiele lepsza opcja, żeby nagrywać.
Tak,
czy to zgadzam podcasty, się live'y.
I sam też tak mam, że mam znajomych, których poznałem właśnie w ten sposób, w bardzo podobny, a teraz jesteśmy naprawdę super kumplami, zapraszamy się nawzajem, ty wpadnij na mój podcast, ja na twój, i to wszystko działa w zupełnie inny sposób, więc sam aspekt tej, tak jak mówisz, chemii, relacji jest mega wartością, która, jeżeli coś się robi po prostu porządnie, to myślę, że będzie się odrywało kupony. A jak już odsuńmy to wszystko totalnie na bok, o czym mówiliśmy przed chwilą, własna satysfakcja i mimo wszystko jest też bardzo istotna. Ja po prostu lubię robić rzeczy, które są ładne i które dobrze brzmią, więc ja też z tego sam czerpię ogromną przyjemność, że gdzieś tam zbudowałem coś i doszedłem do tego sam, bo ja jeszcze niecały rok temu nie wiedziałem na ten temat absolutnie nic, ani na temat podcastów, ani na temat live streamów, a teraz widzisz, mam studio, specjalnie się przeprowadziłem do 100-metrowego mieszkania, w którym mogłem jeden pokój zaorać i tutaj po prostu się wprowadzić ze sprzętem, i czerpię z tego mega fan, i to też uważam, że jest bardzo, bardzo istotne, żeby się nie nudzić tym, co się robi, żeby sobie nie myśleć, kurczę, poniedziałek 17 trzeba wejść do studio, się rozkładać, szykować, odpalać i ustawiać znowu tą ostrość i te kolory. I kurczę, ja mieszkam jeszcze na poddaszu, aktualnie mamy okres upałów i w tym pomieszczeniu rekordowo było 32,5 stopnia, a my wiesz, we dwóch koło siebie blisko prowadzimy to live, nie? Więc to, że światło, i to już wiesz, to jest wielki miks, więc uważam, że ten jednak ta satysfakcja też jest takim motorem, który gdzieś tam to napędza, że po prostu się chce, że się czerpie z tego mega przyjemność i gdzieś tam do tego się wróci za 2-3-5 lat i będzie można sobie powiedzieć, że kurczę, fajne rzeczy, no. Nie ma wstydu.
No dokładnie, o ten wstyd też chciałem podpytać, że żeby jednak jak coś się tworzy, to żeby za kilka lat nie stwierdzić, że kurczę, mogłem to lepiej zrobić na tamten stan techniczny i tak dalej, nie? Ale to każdy ma swoją gdzieś tam swój poziom jakby produkcji.
Ale sam rozwój też jest ogromnym taką wartością, która gdzieś tam daje też tą przyjemność na tej zasadzie, że jak ja odpalam teraz swój live sprzed pół roku, to patrzę, kurde mać. No, mogło być lepiej, nie? Ale dzisiaj jest lepiej i za pół roku znów będzie i tak dalej, więc jeszcze jak widzisz, że idziesz do przodu, to też gdzieś tam się bardziej czuje w tym sens, że jednak namacalnie masz dowód na to, że gdzieś tam się znasz na tym, co robisz, a mi właśnie to dzisiaj pozwala na przykład z całkiem fajnymi wynikami sprzedawać swoje kursy, bo to też jest dla mnie ogromnym świadectwem tego, że to, co robię, po prostu robię to na odpowiednim poziomie, na tyle, że ludzie gdzieś tam chcą u mnie te parę stówek zostawić i brać ode mnie to, co po prostu chcę im dać, nie?
Dokładnie. Myślę, że tutaj miks działań również się na to składa, że ludzie chcą kupować u ciebie kursy. O kursie za moment w ogóle, bo teraz chciałem podsumować pokrótce te komentarze, których jeszcze nie ruszyliśmy. Jędrzej pisze, Jędrzej, ja też bardzo często widzę gdzieś tam w notyfikacjach, że znowu prowadzi live'a jakiegoś. Gdzieś wspomniał, że proponuję poprowadzić live'a z dwiema osobami i gospodarzem. Trójkąt w rozmowie napędza flow rozmowy. Rozmowy w trzy osoby, moim zdaniem, ale to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, powoduje takie niebezpieczeństwo, że jeśli każda osoba jest w swoim domu, to ciężko o komunikację, bo tutaj jeszcze jakby we dwoje łatwo złapać taki flow, że okej, ta osoba coś mówi, to zróbmy przerwę, ta osoba, żeby jednak się nie przekrzykiwać, pewnie nie zawsze to wychodzi, no ale cóż, natomiast w trzy osoby jakby jeszcze tych przerw jest więcej, bo jakby nikt nie chce się przepychać tym głosem, każdy chce być grzeczny, powiedzmy, na swój sposób i może to być problematyczne, natomiast jeśli trzy osoby są w jednym miejscu, no to absolutnie.
Jest lepiej, tak, jest tak, lepiej, właśnie te dwa odcinki podcastu, co mamy, to właśnie były w trzy osoby, czyli my jako duet plus gość, no natomiast czeka nas jeszcze bardzo niedługo nagranie z dwiema osobami, czyli będą cztery w całym odcinku, tylko że też rozmowy, dla przykładu, podcastowe z gośćmi też bardzo często się charakteryzują tym, że host po prostu jest cicho bardzo długo, nie? Więc akurat jak nagrywaliśmy te dwa odcinki z gośćmi, no to było tak, że padło pytanie, długa odpowiedź gościa, opinia jakaś z naszej strony w kontrze do tego, co mówi gość, i dalej, i tak dalej. Więc to też tutaj dobrze akurat się zgrywało. A druga sprawa jest jeszcze taka, jak się nagrywa z kimś podcast bez wizji, tutaj jakby całkowicie na ten moment odkładam live gdzieś na bok, no to nie masz tej wizji. Możesz podnieść rękę, nie? I ta osoba wie, że teraz ty, lub coś w takim stylu, więc wystarczy takie kwestie sobie ustalić, ale faktycznie, we więcej niż dwie osoby przy jednym stole to może się udać, ale się zgadzam z tobą jednak, że 3-4 osoby na live, chyba że to jest forma live'a z prezentacją, czyli jedna osoba ma swoją część, druga, trzecia i tak dalej, to wtedy też jest ustalona ta hierarchia jest wcześniej. Natomiast ja nie za bardzo lubię takie live'y i mówię o tym głośno, ja uważam, że live to powinien być live, w sensie powinna być interakcja, powinno być nawiązanie konkretnej, mocnej więzi z widzami i też powinna być konfrontacja i dialog pomiędzy osobami, które prowadzą, bo gdybym ja chciał obejrzeć sobie jakąś prezentację, to bym wszedł na YouTube'a, a nie siedział na live'ie, gdzie ktoś po prostu wygłasza 35-minutową prezentację, więc live jest live i uważam totalnie szczerze, że trzeba traktować właśnie live jako tą interakcję, bo to jest jego największa siła, to jest coś, co nie da ci tego żaden inny format w internecie.
No moim zdaniem to jest w ogóle idea całego, jeśli nadajesz na żywo, no to po to, żeby mieć na żywo tych ludzi i słuchać ich i odpowiadać na ich jakieś tam pytania, nie? No dobra, okej, okay, no to jakiś edge case. Tutaj w pozostałych komentarzach bardzo was chwalą, jeszcze pytania takie techniczne, czy Atem Mini Pro ISO, to jest znowu chyba nowość, nie, z sierpnia tego roku, nie? Też tam... Słucham?
Sprzed dosłownie paru dni.
Dni nawet? A ja widziałem.
Tak, chyba... on tydzień temu, może z półtora?
No, coś takiego. Tak, w ogóle jak już stwierdziłem, że kupię sobie Atema Mini chyba, no nie wiem, chociaż pewnie się skończy na tym Pro, to wszedłem na stronę Blackmagic i patrzę, że jest wersja ISO. I tak mówię, kurczę, jeszcze nie widziałem w ogóle żadnych newsów, a z kolei mojego RSS-a nie odpalałem przez tam 2 czy 3 dni, więc co to jest ISO, nie? I odpaliłem właśnie Feedly, który u mnie obsługuje RSS-y i patrzę, że o, to się pojawiło. No dobra, czy ja dobrze widzę, że Atem Mini Pro ISO ma multi-recorder?
Tak, Atem Mini Pro ISO ma multi-recorder. Jest to urządzenie niezwykłe, tak to trzeba nazwać, bo w tym budżecie, za które możemy je kupić, naprawdę ma możliwości gigantyczne, tylko w moim odczuciu Atem Mini Pro ISO i jego zakup do swojej działalności ma sens tylko i wyłącznie w przypadku, w którym dysponujemy kilkoma kamerami Blackmagic Pocket, bo one działają na tej zasadzie, że jeżeli mamy 2-3 pokety i sobie między nimi switchujemy na live'ie, to jeżeli do każdego poketa podłączymy dysk SSD, to jesteśmy w stanie nagrywać w każdym pokecie na te dyski to, co one widzą w danej chwili, a Atem Mini Pro ISO tworzy nam od razu bezpośrednio od siebie na dysk SSD, jeżeli oczywiście taki dysk do niego podepniemy, tworzy nam od razu projekt do programu, do montażu, który nazywa się DaVinci Resolve i to jest to program od Blackmagica oczywiście również i w tym momencie odpalamy sobie taki projekt i od razu nam wrzuca do tego projektu pliki z tych wszystkich, dla przykładu 3 kamer i możemy sobie postprodukcyjnie powprowadzać zmiany, bo na przykład ktoś switchował czy uciął nie w tej chwili co trzeba i plus mamy możliwie najwyższą jakość, bo jeżeli mamy poketa 4K, to mamy wszystko nagrane w plikach RAW wideo w 4K, albo jak mamy 6K, ja jestem w tym momencie na pokecie 6K, to jest nasza kamera live streamowa, to mamy wszystko w 6K, więc możliwości naprawdę są mega, chyba że po prostu chcemy nagrywać każdy input, czyli wszystko, co podłączamy do wszystkich inputów, wszystkich 4, max 4, też możemy nagrać to bezpośrednio na dysk SSD, podłączając go do Atema, my tak nagrywamy swój live, tylko my nagrywamy cały program, czyli wszystko, co wyszło z outputu. A ISO ma jeszcze tą opcję, że można nagrać nam na dysk SSD każdy input jak osobny plik. No z tym minusem, że nagrywa to w tym bitrate'cie, w którym my robimy streama. Dla przykładu my streamujemy w 6 megabitach, więc to będzie kodek H264 typowo internetowy w 6 megabitach. Więc korzyść jest taka, że każdy input otrzymamy jako osobny plik, ale nie będzie to jakościowe, nie wiadomo jak bardzo, ale może są osoby, którym by to wystarczyło. Natomiast jeżeli mamy kilka poketów, to sprzęt jest mega.
No tak, no tutaj znowu, ile on jest droższy od Pro? 2000?
Dużo, dużo jest droższy. Jest droższy o 300 albo 350 dolarów. No nasz dobra, czyli... Pro kosztuje 500 coś, a tamten kosztuje prawie 900.
No dobra, ale jeśli jakby, nie wiem, po jakimś nagraniu masz już gotowy timeline, jeśli montujesz tak czy inaczej w DaVinci, no to to jest kolejna rzecz, która gdzieś tam oszczędza ci czas, nie? Więc jeśli wiesz, zrobisz tak 10 razy...
Przede wszystkim jest sprzęt, który też pozwala tobie nagrywać sobie zwykłe materiały. Na tej zasadzie, że okej, okay, Atem Mini Pro ISO jest też enkoderem, który ci puszcza stream, ale jeżeli robisz sobie jakieś rozwiązania studyjne, dla przykładu chcesz nagrać swój kurs online na 3 kamery, pokety, to sam będąc przy stole możesz się przepinać pomiędzy kamerami, na przykład na siebie, na jakąś rzecz, którą trzymasz i coś prezentujesz, i jesteś w studio sam. Nie potrzebujesz dwóch osób, które stoją za tym sprzętem, tylko klikasz sobie 1, 2, 1, 2, to się nagrywa na te dyski, na pokety, potem masz wszystko, masz swój projekt, tylko w nim sobie robisz montażyk, jeżeli gdzieś tam poszło coś nie tak, i masz gotowy film, więc nawet pomijając aspekt enkodowania, to to jest w ogóle mega sprzęt, nie?
No mówię, jakby kupujesz raz rzecz, która jednak w przyszłości, o ile wiesz, jak jej używać i kupujesz z taką świadomością, że ona ci jest potrzebna, no to faktycznie możesz oszczędzać czas. Ostatnie chyba pytanie, zaraz spojrzę. Jak nagrywacie audio podczas live? Lokalnie u obu osób? Jeśli ten live na przykład miałby być później wrzucony na YouTube'a z lepszą jakością, czy jako podcast, to faktycznie najlepszą opcją jest jednak nagrać tak czy inaczej. No nagrywamy przez neta, więc tak czy inaczej każdy z nas powinien nagrywać audio u siebie. Ja mam mikrofon podpięty pod taki mały interfejs audio z Scarletta Focusrite, więc równie dobrze mógłbym sobie odpalić jakiś program do nagrywania audio i przy okazji, mimo że mówię do tego mikrofonu i to audio idzie na stream, to równie dobrze mogę je też przechwytywać i sobie nagrywać lokalnie. O to samo bym poprosił mojego gościa, w tym przypadku Igora, i później to sobie spiął. Natomiast realnie rzecz biorąc, to często gęsto nagrywamy takie rzeczy, jak czy teraz na przykład jak z Igorem nagrywam, czy jak z Markiem Rakiem nagrywam, natomiast jest to backup, mimo że backup jest lepszej jakości niż oryginał, a finalnie bierzemy ze StreamYarda audio, czyli to, co się nagrało, ponieważ chcemy minimalizować o każdą minutę proces produkcji, publikacji tego później jako podcast, więc jakby godzimy się z tym, że coś tam na jakości tracimy. Natomiast tutaj też kwestia jest tego, i to odnośnie live'ów prowadzonych przez neta, jak ktoś chce, to taka mała uwaga, żeby jednak faktycznie nie wchodzić sobie w zdanie, i wtedy jakby liczba tych dystorcji, tak, tych jakichś takich błędów, jeśli chodzi o audio, będzie po prostu zminimalizowana, bo to nawet nie jest kwestia jakby złego audio, tylko tego, jak się zachowujemy podczas samego nagrania. Dobra, Igor, powiedz na koniec odnośnie twojego kurs live'ów zrobiłeś. Wcześniej robiłeś kurs odnośnie Final Cut'a i bardzo fajnie, mi się podobało to podejście, ponieważ jakby mam do niego dostęp, no i teraz sobie spojrzałem. Final Cut to nie jest mój program, który ja wybrałem sobie do montażu, natomiast spojrzałem, no i tak mówię, że no fajnie, fajnie, ale tego mi brakuje na przykład, nie? No i co Igor zrobił po tam, nie wiem, paru tygodniach, zebrał te wszystkie zgłoszenia, że ludzie mieli pytania odnośnie różnych rzeczy w Final Cutie, i dograł wszystkie materiały, do których ludzie mieli pytanie, i kurs nagle urósł, i to dosyć pokaźnie. Także pod względem tego też podejścia jakby do, brzydko mówiąc, klientów tych swoich, też to było bardzo fajne. A teraz masz kurs o live'ach i tutaj, tak jak rozmawialiśmy już w trakcie tej rozmowy, tu nie masz takiego podejścia, że najpierw trzeba dychę wydać na sprzęt, nie, tylko raczej do wszystkich, którzy chcą zacząć, jest ten kurs. Opowiedz coś. I w ogóle, gdzie on jest dostępny?
Zacznę tylko na szybciutko odnośnie do kursu Final Cut'a. Mhm. Tak, ja mam faktycznie takie podejście, że pierwsza edycja kursu jest zawsze taką edycją wyjściową. Niezależnie od tego, jaki to jest kurs, ponieważ tych kursów mam w planie sporo. Natomiast i potem zbieram informację zwrotną i faktycznie dogrywam w kolejnych edycjach to, czego moim kursantom brakowało. I tutaj się pochwalę, 31 sierpnia, czyli już w sumie za niecałe 2 tygodnie, rusza trzecia edycja tego kursu, w której dojdzie około 30 lekcji, więc kurs urośnie jeszcze. No i to jest też strategia, która pozwala mi odsuwać się od potencjalnej konkurencji, nie? No bo co edycja dochodzi kilkadziesiąt nowych lekcji, więc gdyby ktoś chciał mnie w tym momencie dogonić, to będzie zmuszony nagrać ich pewnie z 70, co nie jest jakoś super łatwe. Natomiast i dokładnie takie same mam podejście w kontekście mojego najnowszego dziecka, jakim jest kurs o live'ach w mediach społecznościowych. W pierwszej lekcji, w takim wprowadzeniu mówię o tym, co ma ten kurs. Proszę o to, żeby go obejrzeć od deski do deski, bo niektóre aspekty, niektóre rzeczy, o których mówię, wynikają z poprzednich lekcji, więc żeby się nie powtarzać, lepiej, żeby ktoś sobie obejrzał taki kurs cały i też oczywiście proszę od razu w nim o informację zwrotną po przejściu takiego kursu. I tak, odpowiadając na twoje pytanie, kurs jest dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę, bo w livestreamach najważniejszy jest aspekt enkodowania, więc niezależnie jaką masz kamerę, aparat, mikrofon, czy pracujesz na kamerce wbudowanej w laptopa, czy na takiej kupionej, co się nakłada na ekran, czy na kamerze za 10 koła, tak jak ja teraz, to tak naprawdę to ci nie za wiele daje, jeżeli nie wiesz, czym jest enkodowanie, jak działa, po co jest i jakie masz możliwości, żeby wycisnąć ze swojego live'a możliwie jak najwięcej. Oczywiście są tam lekcje z rekomendacjami, jeżeli chodzi o aparaty, o kamery, o mikrofony, są konkretne modele, pełna lista rekomendacji, ale tak, jest to kurs dla wszystkich, którzy chcą wejść w ten temat, którzy chcą robić to możliwie szybko, ładnie, żeby to działało tak, jak trzeba. No i była przedsprzedaż ponad miesiąc temu, kurs ruszył 10 sierpnia, sprzedaż trwa do 20, czyli jeszcze przez 2 dni od dzisiaj, kolejna edycja na zimę, do której pewnie też dojdzie od kilku do kilkudziesięciu lekcji na właśnie podstawie informacji zwrotnej, jaką mam nadzieję uzyskam od kursantów. I myślę, że jeszcze coś, co mnie wyróżnia, jest takim też fajne, to, że u mnie dostęp do kursu ma się na zawsze, do czasu, aż żyję ja i moja firma, więc się kupuje raz i po prostu nawet jak dochodzą nowe lekcje, to ten dostęp ma się przez cały czas, w takim dużym skrócie, a kurs ten, jak i wszystkie inne moje produkty cyfrowe można znaleźć na mojej stronie internetowej igorpodgurski.pl, tak jak się nazywam.
Mm-hmm. Z tym dostępem to ostatnio słyszałem takie fajne podejście, jeśli chodzi o słowa, jakich się używa, żeby nie mówić, że kurs jest dostępny dożywotnio, tylko bezterminowo, żeby się zabezpieczyć.
A jest jakiś argument, w sensie...
Znaczy, nie, że ktoś, wiesz, tam za 50 lat człowiek jeszcze będzie żył i za 50 lat ktoś się doczepi, że tutaj platformy nie utrzymałeś, nie? No bo dożywotnio, a bezterminowo, że jakby no tak długo jak platforma będzie żyła, tak?
Rozumiem. A to jest bardzo, bardzo spoko.
A to tak pół żartem, pół serio, no ale jest w tym jakaś moc. Okej, jeśli chodzi o budżety, jakie trzeba mieć gotowe, żeby po zakupie tego kursu, żeby przez niego przejść i móc nagrywać, od jakiej kwoty się tam w ogóle zaczyna? Czy poruszasz również tam takie aspekty, jak nie wiem, obiorę telefon i będę nagrywał live, czy jednak tak jak tutaj rozmawialiśmy, mówiłeś, że masz swoją półkę, na której, znaczy półkę, pewien poziom, poniżej którego nie chcesz schodzić, czy raczej bardziej nawet rozwijać się, to podobne podejście jest w kursie, że jednak jak już tworzymy, to róbmy coś chociaż dobrego.
Ja bym to rozbił w ogóle na dwie rzeczy. U mnie, w sensie w moim studio, to, że pracuję na takim sprzęcie, a nie innym, wynika z dwóch rzeczy. Z jednej rzeczy, bo po prostu ja taki jestem i lubię. Tak jak mówiłem, lubię gdzieś tam wchodzić na wysoki poziom i po prostu potem się cieszyć z tego, że są efekty. Ale druga rzecz to też bardzo konkretnie wynika z tego, czym ja zajmuję się na co dzień. Czyli jako osoba, która produkuje profesjonalnie wideo dla firm, a robiłem dla wielu firm i dla wielu bardzo dużych firm i też poza Polską i poza kontynentem, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mój live, w kontekście produkcyjnym wideo po prostu się prezentował źle, bo to świadczy potem źle po prostu o mnie, jako o osobie, która dostarcza usługi z zakresu produkcji wideo. Więc tutaj poniekąd moja profesja po prostu zmusiła mnie do tego, abym robił to możliwie najlepiej, jak tylko jestem w stanie na ten moment. No bo tak jak mówię, to by się źle bardzo odbiło najprawdopodobniej na aspektach bezpośrednio biznesowych, a tego bym chyba nie chciał. Mhm. Natomiast jeżeli robiłbym w życiu cokolwiek innego, to nie miałbym takiego, tak przynajmniej mi się wydaje, bo to, że to robię na takim poziomie, tak jak mówiłem chwilę temu, to wynika z mojej osobowości, ale wielu osobom rekomenduję po prostu rozpocząć z tym, co mają, dlatego że jeżeli ty na swoim live'ie nie musisz pokazać tej jakości produkcyjnej, no bo jesteś, nie wiem, dla przykładu sprzedawcą nieruchomości, no to tam tak naprawdę się liczy twoja treść, to co ty chcesz przekazać. Dlatego wtedy bardzo mocno namawiam, żeby stawiać na audio, bo znaczy, nie da się obejrzeć wideo czy live'a, który ma fatalne audio, bo nie da się po prostu tego wytrzymać, natomiast da się z powodzeniem obejrzeć i przyswoić całą treść z live'a czy z podcastu, znaczy dokładnie to jest zły przykład, bo to jest samo audio, ale z live'a, który się prezentuje wizualnie na przykład bardzo przeciętnie, ale audio ma dobre, więc ja zawsze rekomenduję wyjść od tego, jakie mamy swoje cele marketingowe, swoje cele biznesowe, bo dla wielu z nas, jak nie dla większości, live jest właśnie formą content marketingu, wideo marketingu i tak dalej. Więc to jest niezwykle, niezwykle istotne. Natomiast wracając, u mnie w kursie wszystko się obraca wokół enkodowania. Czyli sam przed chwilką podałeś przykład, biorę telefon i robię live'a. Nie. Tego nie rekomenduję, wręcz odradzam, bo tam nie masz kontroli nad enkodowaniem, to jest raz, a dwa, telefonem się łączysz z internetem albo po Wi-Fi, co jest złe, albo przez własną sieć, to jest jeszcze gorsze. Więc mój kurs uczy tego, jak zrobić to na poziomie, ale wykorzystując to, co się ma, czyli jeżeli naprawdę chcesz rozpocząć tu i teraz i robisz to za pomocą swojego laptopa z tą kamerką, która jest w niego wbudowana, no to rekomenduję to kup przynajmniej mikrofon krawatowy za 5 dych, czyli po prostu sobie, nie wiem, nie wyjdziesz do restauracji raz i będziesz miał mikrofon, który da ci bardzo sensowne audio i enkoduj przez swój komputer i wysyłaj ten strumień od siebie. To są bardzo proste rzeczy, których wiele ludzi nie wie, wiele ludzi nie korzysta z nich, a to może od razu podnieść jakość produkcyjną, więc tak naprawdę możemy rozpocząć sobie od takiego absolutnego minimum. I jest jedna rzecz, która jest bardzo często nie brana pod uwagę, to światło. A światło jest tym, co rysuje, co tworzy tak naprawdę nam ten obraz, bo nasze kamery, aparaty mają matryce, a te matryce właśnie funkcjonują w taki sposób, że przeobrażają światło właśnie w obraz, więc czasami wystarczy ta kamerka, która jest wbudowana w laptop, ale ustaw się albo przy oknie, albo kup jakąś bardzo podstawową lampę i od razu twoja jakość pójdzie o kilka poziomów w górę, nie? Więc jakby opieram się na tym, rób to na tym, co masz w tym momencie, z możliwie najniższymi nakładami, bo chcę troszeczkę uchronić te osoby, które mają słomiany zapał, bo niestety po prostu wiele osób takich jest, że będę robił, często obiekcją jest, że nie mam sprzętu, więc kupują sprzęt, wydają nawet na bardzo podstawowy 2-3-5 tysięcy, a ja uważam, że to jest o 2-3-5 tysięcy za dużo, zrobi 2-3 live'y i potem ten sprzęt gdzieś tam się po prostu marnuje. Bez sensu. Na początku treść, to co chcę przekazać za pomocą tego medium, audio, to jak będzie mnie słychać, zrób tych live'ów 5, 10, 15, 100, jak już wiesz dokładnie, w czym rzecz i w którą stronę chcesz iść, to dopiero wtedy inwestuj po prostu w ten sprzęt, który podniesie tą jakość produkcyjną, ale na sam początku naprawdę wystarczają totalne podstawy.
Mm-hmm. No i po 5, 10, 15 live'ach będziesz wiedział, czego ci brakuje tak naprawdę, więc no będziesz wiedział, w co inwestować na początku. No dobra, słuchaj, Igor, mega dzięki za sam... Trochę rzeczy tutaj się nauczyłem, nawet bym powiedział, że dużo różnych ciekawostek.
Ja dziękuję. Więc
mega dzięki za to, że przyjąłeś zaproszenie. Tych, którzy są zainteresowani, żeby coś tam więcej się pouczyć od Igora, to jeszcze raz zapraszam na igorpodgórski.pl. Łamane na kurs, łamane na live. Nie mogłeś zrobić krótszego linku?
To jest natywne, nie? Mam oczywiście skrócone, bo na swojej stronie mam zainstalowaną taką wtyczkę, która pozwala mi robić. No mogłem, ale on chyba nie jest trudny, nie?
Czy jest? Nie. A zresztą jest klikalny, więc nie ma z tym problemu. Więc ja zapraszam ze swojej strony. No i jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczyska.
Dziękuję.
Na
Pyrkasterze.
Dokładnie. Dokładnie, oby. No to cześć, heja.
Hej, hej.
Nadajesz online to miejsce, gdzie Marcin i Marek omawiają tworzenie kontentu, tak audio, jak i wideo. Zapraszamy.